Wyciek danych klientów mBanku, podsłuchujące nas samochody, śmierdzące Wi-Fi, cudowna akcja polskiej cyberpolicji, ośmieszony szef MSZ Radosław Sikorski, wyciek nagich fotek z aplikacji do randkowania i jeszcze kilka tematów. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Piotrego Cyber, czyli cotygodniowym przeglądzie tego, co najciekawsze w świecie cyberbezpieczeństwa. Na początek mieliście rację. Ze smutkiem donoszę, że wyłączenie reklam w poprzednim odcinku to chyba nie był najlepszy ruch. Zasięgi spadły o około 30%, czyli tak jak wielu z Was sugerowało w komentarzach. Algorytm YouTube niestety chyba jednak mniej promuje filmy, na których nie da się zarabiać.
No shit, Sherlock.
I mógłbym tu zażartować, że teraz wiadomo, dlaczego Google usunęło ze swojej strony motto Do No Evil. Ale czy wyniki jednego odcinka to miarodajne wyniki?
No.
Dlatego niech stracę te kolejne $24 z reklam. Pod tym odcinkiem, w ramach kontynuowania testu, też wyłączam reklamy. W końcu potrzebujemy więcej danych do analizy. Czy utracone zasięgi da się jakoś odzyskać? Niektórzy mówią, że dodanie komentarza pod filmem podbija jego zasięgi, a więc jeśli macie teraz wolne palce, to napiszcie proszę w komciach, ile ze swoich haseł znacie na pamięć. Ale pełnym zdaniem i szczerze, bo jak już mamy oszukiwać, ogrywać algorytm, to niech chociaż będą to jakieś ciekawe dane, które później będzie można przeanalizować. Kasy z tego eksperymentu się nie spodziewam, nie będzie jej, więc niezmiennie. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz mnie oraz niebezpiecznika jakoś wspomóc, to tak jak tydzień temu zachęcam Cię do kupienia biletu na wykład Jak nie dać się zhakować, z którym już niebawem odwiedzimy we wrześniu i w październiku kilka polskich miast. Link do biletów w opisie, no i teraz w prawym górnym rogu ekranu. Z kodem POC3 bilet kupisz taniej. Możesz też, i to już zupełnie bezkosztowo, po prostu dać suba w górę i lajka, to ponoć też pomaga w zasięgach. Aha, jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do newsów. Po publikacji poprzedniego odcinka kilka osób, które chciały jakoś wspomóc kanał, ale no już były na wykładzie Jak nie dać się hakować, pytało mnie, czy mogą kupić tak zwany bilet zawieszony, czyli, mówiąc wprost, opłacić bilet innej osobie, która być może nie ma funduszy, a chce, potrzebuje zadbać o swoje cyberbezpieczeństwo. Moja odpowiedź brzmi, no jasne, że tak. Jeśli chcecie zasponsorować komukolwiek bilet na nasz wykład, to po prostu podczas zakupu biletu wpiszcie jako adres e-mail zawieszony@niebezpiecznik.pl. Wszystkie tak kupione bilety rozdam zwycięzcom kolejnych konkursów oraz osobom, które no, mają status poszkodowanych w sprawach dotyczących kradzieży pieniędzy z kont bankowych. Takie osoby proszę o kontakt na adres zawieszony@niebezpiecznik.pl. A jeśli chodzi o konkursy, no to poprzedni konkurs wygrał Maciej. Brawa. Poprawne odpowiedzi widzicie teraz na ekranie. Czy będzie konkurs w tym tygodniu? Oczywiście, że będzie. Ale nie powiem teraz, w której minucie, więc trzeba bardzo uważnie oglądać cały odcinek. Dobra, przechodzimy do newsów. A zaczynamy od kary, jaką Urząd Ochrony Danych Osobowych wlepił mBankowi. 4 miliony złotych. Za co? Firma, której mBank powierzył przetwarzanie danych klientów, pomyliła się i dokumenty z danymi klientów zamiast do mBanku przesłała do innej instytucji finansowej. Ta instytucja co prawda odesłała mBankowi kopertę, ale ta koperta była otwarta. W przesyłce było naprawdę sporo danych osobowych, bo i nazwiska, i imiona rodziców, i PESEL-e, i adresy zamieszkania, i
borsuki, kuny, jenoty,
i numery rachunków klientów oraz informacje o ich zarobkach i posiadanym majątku, a nawet nazwisko rodowe matki, seria i numer dowodu osobistego klienta.
Wszystko przepadło.
mBank, zgodnie z prawem, zgłosił tę wpadkę do UODO. UODO kazał powiadomić mBankowi klientów, no ale mBank tego nie zrobił z powodów, które widzicie teraz na ekranie. Brak spełnienia przez mBank dość prostego przecież do wykonania polecenia UODO, czyli powiadomienia klientów, trochę mnie dziwi. I każe mi też postawić pytanie, iluż tych klientów było w kopercie, że bank doszedł do wniosku, nie robimy tego. Zaryzykujmy karę nawet do 337 milionów złotych.
Na tym polega odpowiedzialność.
Odważnie. Zostańmy jeszcze przez chwilę przy sukcesach oraz wątpliwych sukcesach polskich instytucji rządowych. Zacznijmy jednak od sukcesu niewątpliwego. W końcu w Polsce będzie mniej skamów na fałszywe inwestycje. Chodzi o te przekręty, które między innymi zaczynają się na Facebooku od lewych reklam, które zachęcają do lokowania pieniędzy w akcji Orlenu, KGHM-u albo wielu innych znanych firm. Kilka dni temu ukraińskie służby we współpracy z zarządem Centralnego Biura Zwalczania zwalczania cyberprzestępczości w Rzeszowie najechały call center w rejonie Charkowa. Zatrzymano 21 osób i zarekwirowano sporo sprzętu.
I bardzo kurwa dobrze.
Mam nadzieję, że udało się też odzyskać chociaż część skradzionych pieniędzy i zostaną one zwrócone ofiarom z Polski. Nie łudźmy się jednak, że od teraz będzie mniej skamerskich telefonów z Ukrainy do Polski. Jest niestety więcej niż pewne, że pustka po tej grupie szybko zostanie zapełniona przez kolejne łajzy. I tu przypominam, że na kanale Niebezpiecznika mamy film, który w szczegółach opisuje jeden z takich telefonicznych skamów, bardzo popularnych, przekręt na pracownika banku. Ustawię go na końcowej planszy, więc nie musicie teraz nic zrobić, po prostu kliknijcie w niego po obejrzeniu tego filmu i posłuchajcie, jak szalenie wiarygodne są ataki tych oszustów.
Nazywam się Dariusz Świętochowski, jestem specjalistą Departamentu Bezpieczeństwa mBank. Pana konto jest zakażone.
A na marginesie, może chcecie, żebym nagrał dedykowany film z przeglądem takich najpopularniejszych w Polsce skamów telefonicznych, abyście mogli pokazać go najbliższym, no i uczulić na te ataki, w których Polacy tracą naprawdę sporo kasy. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach. To teraz przejdźmy do sukcesu trochę bardziej wątpliwego. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że udało się, tu cytat,
rozbić grupę dywersantów, która w Polsce miała określone cele i z określonego miejsca była adresowana.
Gawkowski powiedział też, że grupa miała
wyłudzić informacje, doprowadzać do szantaży indywidualnych i instytucjonalnych i prowadzić de facto cyberwojnę.
A wszystko to miało zacząć się od ataku na Poladę, czyli polską agencję antydopingową, z której wykradziono miesiąc temu masę wrażliwych informacji o sportowcach. W opisie znajdziecie link do artykułu na Niebezpieczniku, który w szczegółach opisuje, co wyciekło z Polady i kto za tym atakiem stoi. Wicepremier poinformował też, że, tu kolejny cytat, atak na Poladę to był szerszy element gry operacyjnej służb,
które miały za zadanie na jej podstawie wypracować wektory wejścia do innych polskich instytucji.
Ja przyznam szczerze, że niewiele z tych wypowiedzi wicepremiera rozumiem. Nie wiadomo, na czym to rozbicie grupy miało polegać. Nie poinformowano też, aby kogokolwiek zatrzymano w tej sprawie, co każe mi przypuszczać, że do żadnych zatrzymań w ogóle nie doszło. Nie rozumiem też za bardzo, jak powstrzymano szantaże, skoro dane wyciekły, dane sportowców wyciekły i źli ludzie, którzy je pobrali z kanału na Telegramie, wciąż przecież mogą tych sportowców szantażować.
Nie wiadomo, kurwa, o co chodzi.
No zero konkretów, więc szkoda w sumie więcej czasu na dywagacje, idźmy dalej. Ale pozostaniemy przy temacie polskich polityków. Radosław Sikorski został ośmieszony przez rosyjskich komików. Rosyjskie media publikują teraz nagranie z wideorozmowy z Sikorskim, w której komicy podszyli się pod byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę. Nagranie pokazuje tylko samego Sikorskiego, nie pokazuje wizerunku Poroszenki, fałszywego Poroszenki, więc w sumie ciężko jest ocenić, jak trudno było Sikorskiemu zorientować się, że nie rozmawia z prawdziwym Poroszenką. Warto jednak dodać, że ci sami komicy nabrali też wcześniej i Andrzeja Dudę, w sumie to nawet dwa razy, a także Bronisława Komorowskiego oraz Aleksandra Kwaśniewskiego. No wygląda na to, że nasi politycy chyba mają poważny problem z weryfikacją tożsamości rozmówców i w ogóle nie uczą się na błędach.
Jeszcze jak?
O tym, jak tym komikom udaje się regularnie i z sukcesem dodzwaniać do różnych VIP-ów, pisaliśmy już jakiś czas temu na Niebezpieczniku. Link w opisie. Gdyby ktoś był złośliwy, mógłby szefowi MSZ wytknąć to, co sam pisał po tym, jak ofiarą komików parę miesięcy temu padł Andrzej Duda. Ja jednak zakończę ten segment pozytywnie. Otóż Merkel i Macron też padli ofiarą tych samych komików, więc w sumie to pan Sikorski może powiedzieć, że znalazł się w całkiem zacnym towarzystwie. Pozostajemy w temacie wycieków, ale już nie tylko nagrań wideo, ale także zdjęć. Badacze przyjrzeli się jednej z randkowych aplikacji
Field
i znaleźli w niej multum błędów, ale jeden z tych błędów był naprawdę poważny. Otóż można było podglądać załączniki, jakie między sobą przesyłali użytkownicy tej aplikacji. No a skoro jest to aplikacja do randkowania, no to zapewne domyślacie się, jakiego kalibru były to zdjęcia. Badacze o błędach poinformowali oczywiście twórców aplikacji, a ci te błędy usunęli, ale zrobili to dopiero po 5 miesiącach. Dlatego jeśli korzystacie z tej aplikacji, to chyba pora zwątpić w jej twórców i przerzucić się na jakieś konkurencyjne rozwiązania. Niestety, nagie zdjęcia wyciekły też z kliniki zajmującej się leczeniem raka piersi. O tych szumowinach, które wykradły te fotografie i opublikowały je w internecie, co w przypadku pacjentek powodowało dodatkowy i bardzo niepotrzebny w ich stanie stres, informowaliśmy rok temu w 9 wydaniu naszego newslettera o nazwie CyberExpress. Tak, mamy newsletter, można się na niego zapisać. Ponieważ to zdarzenie miało miejsce w USA, no to krótko po ataku do akcji wkroczyli prawnicy. Efekt? Właśnie podpisano ugodę między kliniką a 135 tysiącami poszkodowanych. Kwota to aż 65 milionów dolarów, a poszkodowani mogą liczyć na odszkodowania między $50 a aż $70,000.
Nice.
Niestety, sprawcy tego ataku z grupy Black Cat wciąż nie zostali namierzeni. Namierzono za to śmierdzące Wi-Fi. I to nie byle gdzie, bo na okręcie wojennym USS Manchester. Jak się zapewne domyślacie, korzystanie z internetu przez członków załogi takiej jednostki pływającej jest nie bez powodu ograniczone. Ale jedna z załogantek o imieniu Grizzle najwyraźniej była od internetu mocno uzależniona, więc nielegalnie kupiła i zainstalowała na pokładzie okrętu Starlinka. Co ciekawe, fachowo do pokładu przyczepiła go trytytkami. Jeśli nie wiecie, co to są trytytki, to u was zapewne mówi się na to inaczej niż u nas w Krakowie. No ale generalnie chodzi o to. Wróćmy do tego nielegalnego Wi-Fi. Zastanawiacie się pewnie, jak z zasięgiem tego Wi-Fi pod pokładem. No był kijowy. Ale i na to bohaterka historii znalazła sposób. Podczas jednego z postojów, cumowań, kupiła w pobliskim sklepie kilka repeaterów, aby poszerzyć zasięg swojej sieci. Jej obsek był jednak koszmarny, bo sieć rozgłaszała się pod domyślną dla Starlinka nazwą Stinky, czyli po polsku śmierdziel. No i faktycznie, wyższym rangom oficerom, co prawda dopiero po pół roku, działanie sieci zaczęło w końcu śmierdzieć. Pojawiły się nawet podejrzenia o szpiegostwo. Grizzle próbowała sieć ukryć i upodobnić ją, jej nazwę, do sieci, jaką rozgłaszają zazwyczaj bezprzewodowe drukarki. Ale i to nie pomogło. Lewy Starlink został bardzo szybko namierzony, znaleziony, a zabawa w nieautoryzowanego dostawcę internetu dla Grizzle skończyła się sądem wojskowym. A na marginesie, wykrycie takiej sieci nie jest trudne. Jak widzicie, można ją wykryć nawet koszulką. Dobra, było o pływaniu, to teraz coś o jeżdżeniu. Producent samochodów, bardzo znany, firma Ford, zgłosiła do Urzędu Patentowego bardzo niepokojący projekt. Z tego projektu wynika, że firma chce wam serwować reklamy bazujące na tym, o czym rozmawiacie w samochodach. How dare you? System reklamowy Forda ma nie tylko podsłuchiwać kierowców, ale także brać pod uwagę lokalizację pojazdu w danej chwili, czy też inne dostępne na temat pojazdu informacje, takie jak na przykład prędkość. Zebrane dane mają być przesyłane do chmury, która będzie zwracać w odpowiedzi dopasowane do sytuacji reklamy, dźwiękowe albo wizualne. Oby tylko te reklamy nie przesłaniały widoku kierowcy. No i tym właśnie kończy się robienie z samochodów komputerów. A skoro już jesteśmy przy naruszaniu prywatności kierowców, to mam złą informację dla tych z was, którzy wypożyczali samochód z wypożyczalni Avis. Firma poinformowała, że włamywacze mieli dostęp do jej systemów zawierających dane klientów. No i to jest ten moment, w którym przypominacie sobie, czy odbierając ostatnio samochód w Avisie, daliście pracownikowi wypożyczalni zeskanować swój dokument tożsamości i kartę płatniczą. Tak, niektórzy to robią. O tym ataku informował Avis w USA, więc trzymajcie kciuki, żeby z systemów amerykańskiego Avisa nie było dostępu do europejskiej bazy klientów, bo wtedy sporo osób będzie miało przechlapane. No a jeśli braliście auto z Avisa w USA, no to już możecie zacząć panikować. A teraz kilka bardziej technicznych newsów, natomiast zanim do nich przejdziemy, to pora na konkurs. Tak jak zapowiedziałem poprzednim razem, ten konkurs będzie związany z komentarzami pod poprzednim odcinkiem Poca. W tych komentarzach wpisywaliście to, co jedliście. A pytanie konkursowe brzmi, ile z komentujących pod tamtym filmem osób jadło dania wegetariańskie? Dla jasności, chodzi o komentarze tylko do 14 września, włącznie do godziny 23.59 i pamiętajcie, że ryba to też mięso. Odpowiedzi wpisujcie w komentarzach, ale pod tym odcinkiem, a pierwsza osoba, która poprawnie poda liczbę wegetarian, wygrywa klucz U2F i kubek niebezpiecznika. A skoro jesteśmy przy jedzeniu, to powiedzmy o tym, że przeglądarka Google Chrome wprowadziła szyfrowanie ciasteczek. W zamyśle ten ruch ma utrudnić kradzież ciasteczek przez infostealery, czyli złośliwe oprogramowanie, którym teraz nagminnie infekują się internauci i które wykrada z ich komputerów ciasteczka sesyjne właśnie po to, żeby atakujący mogli od razu logować się na ich konta. Czy to nowe zabezpieczenie w przeglądarce Google Chrome zadziała? Czas pokaże. Na razie faktycznie twórcy infostealerów dumają, jak naprawić swój aktualnie popsuty malware. Ale warto w kontekście tego ruchu Google przypomnieć, że na GitHubie od pewnego czasu znajdziemy narzędzie Chromecats, które, no właśnie, wykrada ciasteczka i hasła użytkowników przeglądarek bazujących na silniku Chromium prosto z pamięci. Więc to, że te dane są zaszyfrowane na dysku, chyba niewiele zmieni. No tak, pamięć rzecz ulotna.
Łapię chwilę ulotne jak ulotka.
Ulotne chwile łapię jak wolka.
Kolejna informacja to atak dotyczący właśnie pamięci o uroczej nazwie Rambo. Izraelscy badacze zaprezentowali kod, złośliwy kod, który podczas pracy generuje przewidywalne sygnały radiowe za pomocą magistrali pamięci RAM. Jak się okazuje, w ten sposób można zakodować wykradane przez złośliwe oprogramowanie dane, no i wysłać poza konkretny system. Takie sygnały muszą zostać odebrane na przykład przez kogoś stojącego za ścianą pomieszczenia, w którym pracuje taka zainfekowana maszyna. Mówiąc wprost, Rambo to technika ekstrakcji danych z komputerów, które nie są podłączone do internetu, pracują w wyizolowanych sieciach, są tak zwanymi komputerami zergapowanymi. No i dlatego właśnie wykradzionych danych nie da się z nich wytransferować w klasyczny sposób przez internet. Atak jest jednak bardziej teoretyczny niż praktyczny, no bo zarówno efektywna odległość, z której da się odebrać taką transmisję z RAM-u, jak i prędkość samego transferu są niewielkie. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Komputer ofiarę trzeba jednak jakoś wcześniej zainfekować. To mi przypomina pewną bardzo ciekawą operację Rosjan, którzy takie zergapowane, czyli wyizolowane od internetu komputery atakowali poprzez złośliwe pendrive'y. Ale nie podłączali tych pendrive'ów samodzielnie do komputera ofiary. Oni byli sprytniejsi. Otóż dostarczyli partię zainfekowanych pendrive'ów, fabrycznie zapakowanych do sklepów przy obiekcie, który ich interesował, który był celem. Licząc na to, że któryś z pracowników tego obiektu kiedyś takiego pendrive'a będzie potrzebował, no i kupi go w okolicznym sklepie, a następnie za jakiś czas prawdopodobnie użyje go właśnie w tej odizolowanej, bezpiecznej sieci.
Scorpion wins fatality.
Co ciekawe, w temacie ataków side-channelowych na zergapowane maszyny jest jeszcze jeden ciekawy atak, który też pojawił się całkiem niedawno, ale tym razem ten atak skupia się na dźwięku generowanym przez podłączone do takich maszyn monitory LCD. Badacze, znów z Izraela, pokazali generowanie różnych wzorków pikseli na ekranie, co powoduje nadawanie przez monitory fal o częstotliwościach od 0 do 22 kHz. Atak nazwali mianem Pixhole. Jak w przypadku Rambo, komputer ofiarę no też trzeba wcześniej takim złośliwym, generującym piksele kodem zainfekować, a potem znaleźć się w odległości, która pozwala na usłyszenie dźwięku generowanego przez monitor. Mam pamięć RAM i monitor? Co robić, jak żyć? Rady w zasadzie do tych ataków nie są potrzebne, bo to ataki bardziej teoretyczne niż praktyczne, no ale paranoicy oczywiście mogą rozważyć obwinięcie swojej pamięci RAM folią aluminiową i śpiewanie podczas pracy na komputerze czegoś o częstotliwościach do 22 kHz. Tylko czy to ma sens? Może lepiej jednak swoją zergapowaną sieć po prostu fizycznie odsunąć od przestrzeni, w której mógłby potencjalnie przebywać atakujący, który chce odebrać jakieś fale radiowe, fale dźwiękowe. Natomiast jeśli chodzi o ataki, przed którymi warto się zabezpieczyć i których warto się obawiać, no to w tym tygodniu mieliśmy jeden taki atak. Otóż firma Adobe po cichu załatała Zero Day'a w swoim bardzo popularnym readerze plików PDF. Luka ta pozwalała na zdalne wykonanie kodu na komputerze ofiary. Badacz, który poinformował Adobe o tej podatności, trafił w sieci na ślad PDF-a, który no właśnie ten atak wykorzystywał, co sugeruje, że ta podatność mogła być już komuś znana i była wykorzystywana do ataków. Dlatego upewnijcie się, że wasz czytnik PDF ma wszystkie aktualizacje, no albo że nie jest to Acrobat Reader. No i to by było na tyle w tym tygodniu. Żebyście nie przegapili kolejnego odcinka, pamiętajcie, aby zostawić suba. Jak zwykle życzę Wam wszystkiego bezpiecznego w nadchodzącym tygodniu.